środku dnia.
Mała ojczyzna nie przed wielkim światem. Przeciwko zmianom w podstawie programowej dla geografii w szkole podstawowej protestują naukowcy. Eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej wbrew opinii powołanego wcześniej zespołu wykreślili z projektu między innymi gospodarkę morską Polski. Oto czy cenimy geografię w ogóle jako przedmiot szkolny i w jaki sposób powinniśmy jej uczyć? Krzysztof Polasik zapytał na ulicach Poznania.
Warto uczyć się geografii?
Szczerze, nawet nie wiem, ale się opłaca, mi się wydaje. Bo miałem geografię w podstawówce.
Pewnie, że warto.
Trzeba znać gdzieś, jaki wygląda świat.
Oczywiście, że warto.
Tylko, że Polska jest ładny kraj, tylko, że ludzie nie szanują.
A co pan zapamiętał z tych lekcji?
No, bardziej to kierunki. Czyli północ, wschód, zachód.
No, nic nie powiem, bo wszystko zapomniałem już niestety, to jakoś...
Po tylu latach już pamiętam.
Co my pamiętamy? Przede wszystkim nazwy miast i kraj. No bo co innego?
Geografia to ogólnie to wszystko mnie interesuje. Rzeki, morze, oceany, całe kontynenty wszystkie, Azja, Afryka i wszystko.
Do tej pory było tak, że uczeń najpierw uczył się o Polsce, a potem jakby o świecie, a teraz ma być na odwrót. Czy to dobry pomysł?
No myślę, że dobry pomysł jest. Na to wszystko, na tą geografię całą.
Czyli najpierw tak o wszystkim, a potem o szczegółach, na przykład bliżej o Polsce.
Tak.
Oczywiście, pierw o Polsce, żeby o własnym kraju wiedzieć, co.
Polskim. Niech poznaje najpierw swoją Polskę.
Oczywiście, że Polski.
Czyli najpierw o kraju, a później o świecie.
Oczywiście, że naturalnie.
Rozmówca Krzysztofa Polasika, jeden z rozmówców, wymieniając kierunki północ, wschód, zachód, zapomniał o południu. Przypadek. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No, tutaj ktoś tam z tych ankietowanych powiedział, że to, że opłaca się. Opłaca się.
Też zwróciliśmy na to uwagę. Tak, tak, tak.
To jest bardzo interesujące. Szkoda, że nie rozwinął myśli. Ja osobiście myślę, że no oczywiście, że poroniony pomysł. Dlatego, że najpierw się uczymy mnożenia, dodawania, dzielenia, tabliczki mnożenia, a potem dopiero funkcje trygonometryczne 6. stopnia, tak, z dwoma niewiadomymi. Więc myślę, że wywracanie nauki do góry nogami nikomu nic dobrego nie przyniesie i zaczynamy od dołu, od zera tą geografię, a do, od regionu, od Polski, a potem dopiero cała reszta. Ja wspominam bardzo dobrze, miałem cudowną nauczycielkę w szkole podstawowej, geografii, tak potrafiła nam przekazać, że naprawdę wszyscy mieli od góry do dołu czwórki, piątki, bo potrafiła tym zainteresować, a zaczęła opowiadanie o geografii, pamiętam ta pani, nie wiem czy jeszcze żyje, od tego co znaczy geografia, geografos, opis mapy. Także od tego zaczęła, a dopiero potem cała reszta.
I lub myślę, też że... opis ziemi może też.
Opis ziemi, tak, opis mapy, opis ziemi. I naprawdę bardzo, bardzo nas zainteresowała. Ja pamiętam, że dziś już wiem, jestem pewien, że od tego zaczęła się moja miłość do Polski jako do krainy. Na wycieczkach szkolnych mieliśmy pokazane w praktyce to, co było na lekcji, no także no dzisiaj dzięki temu wiele inaczej podchodzę, więcej wiem i jeszcze bardziej mnie te nasze piękne zakątki krajobrazy Polski interesują niż kiedyś. Także no kocham tą geografię, ale nie rozpoczynaną od bieguna zimna i Nowej Zelandii, tylko rozpoczynaną od regionu i od Polski.
Tak może nie, że od bieguna, ale może jest jakaś myśl też w tym, żeby na przykład najpierw przedstawić, jak to wygląda w skali świata, powiedzmy, czy Europy, na przykład klimat, i potem ulokować w tym Polskę. Tak sobie tylko próbuję myśleć w kategoriach tych reformatorów.
Rozumiem. Jeżeli w tym wszystkim ta Polska nie będzie zapomniana...
No nie
będzie...
zapomniana ma nie być. Pytanie, od czego zacząć?
No właśnie, żeby nie było sytuacji tam, że gospodarka morska jest odcinana, no bo dlaczego? No bo z jakiego powodu? Musi mi ktoś wyjaśnić tą decyzję, podeprzeć argumentem takim, że on jest nie do zbicia. I dopiero wtedy możemy rozmawiać o tych wszystkich ucięciach, obcięciach, dlaczego i po co, dlaczego to było takie ważne i czym się ktoś kierował, nie? Także ja jednak jestem za tym, żeby od maleńkości, od zera iść po kolei aż do rzeczy wielkich.
A podsumowując, panie Piotrze, czy pan może tak powiedzieć, już pan pochwalił swoją nauczycielkę geografii ze szkoły podstawowej, czy pan mógłby powiedzieć, że rzeczywiście pan w podstawówce dowiedział się o Polsce i świecie tego najważniejszego, co powinien, powiedzmy, taki młody człowiek wiedzieć?
Myślę, że tak, tylko że cały problem polega na tym, że nawet najbardziej zaangażowani uczniowie, którzy mają 12 i 14 lat, najbardziej zaangażowani, oni i tak chcą mniej wiedzieć na ten temat niż 30 i 40 latek, bo uważają wtedy w tamtym wieku, że to jest nieważne. A dzisiaj widzę, jakie to jest cholernie ważne i dlaczego rozpowszechnianie tej nauki, jakim jest geografia, jest takie ważne, że wydawało się nudne, a po co mi to, a na co mi to? A teraz okazuje się, że to jest wiedza praktyczna, taka pod ręką, potrzebna dosłownie do wszystkiego. Także zupełnie inne jest podejście do tej nauki. Trzeba dojrzeć po prostu i tyle.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Nie wiem, czy między wierszami pan Piotr jednak też nie powiedział, żeby jednak tego ucznia, młodego jeszcze człowieka, nie obciążać za bardzo tą całą wiedzą geograficzną. Sam pan powiedział, że wtedy mu się to wydawało nieważne, a dopiero ważne wydało się w wieku lat 30 i 40. Panie Jacku, dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze. I tak się nasłuchuję i przyznam panu przedmówcy rację, bo powiem z swojego doświadczenia odnośnie geografii. Mieliśmy bardzo dobrą nauczycielkę tak samo, która tłumaczyła, pokazywała na mapie, gdzie co się znajduje, gdzie są niziny, gdzie równiny. Ja się pytam, czy teraz dzieci wiedzą, nie wiedzą nic. Powiem tak, jak to stare przysłowie mówi, cudze chwalicie, swego nie znacie, nie wiecie, co posiadacie. I powiedzmy, my w Polsce mamy dosyć ładną geografię Polski i powiedzmy, jest co opowiadać, co pokazywać i nie, że tylko na świecie. I powiem, jak pan redaktor pamięta, za naszych czasów była taka gra miasta, państwa, rzeki.
Oczywiście.
I ja się zapytam, czy dzisiaj młodzież zna te gry. Siedziało się i się grało w czterech, pięciu, sześciu i się sprawdzało i człowiek żył z atlasem w szkole podstawowej. Czy jest taka rzeka? Nie ma takiej rzeki. Ma zero punktów. To się sprawdzało. A w tej chwili, tak jak powiedział przedmówca, w dniu dzisiejszym mam ponad 50 lat i powiem szczerze, to co się nauczyłem na geografii, dużo mi to dało, ale i tak jeszcze powiedzmy 60% to co w Polsce jest, nie wiem. Dopiero dochodzę do tego, co jest. I powiedzmy, nasza Polska jest krajem dosyć takim, jak to powiedzieć, znacznym i niech przejedźmy się po całej Polsce wzdłuż i wszerz i zacznijmy i zobaczymy, jak Polska jest piękna, a nie, że każdy chwali Zachód. Powiedzmy na dzień dzisiejszy to, co z Zachodu jest bardzo dobre. Ja nie, powiem to, co w Polsce jest bardzo dobre. To, co z Zachodu jest złe. I Zachód dąży do tego, żeby zniszczyć Polskę, polskie szkolnictwo zniszczyć, żeby nie było polskiej geografii, tak samo jak jest z historią. To, co w Polsce jest historią, to jest nieważne. Ważne to, co było tam, w Niemczech, gdzieś tam. Mamy
no, chyba pan za daleko wyciąga te wnioski, teraz tak myślę, bo chyba nikt nie mówi, żebyśmy przestali uczyć. Niech pan zobaczy, jak pielęgnujemy nasze powstania i to wszyscy w tym uczestniczą.
Oczywiście, ale powiedzmy, nasza polska geografia, weźmy nasze polskie rzeki. Ja się zapytam, czy uczniowie znają, czy pokażą na mapie, gdzie jest jaka rzeka, gdzie jest na przykład po Jeziorze Mazurskie, Kaszuby, czy powiedzmy Warmia, Mazury, śmiem twierdzić i pokazuje mapę dziecku i dziecko, które ma geografię, one nie wie, jak to pokazać.
Pytanie też, panie Jacku, czy ten sam uczeń będzie umiał pokazać najważniejsze rzeki, nie wiem, Europy w ogóle, najważniejsze takie, które płyną przez wiele krajów? To jest kolejne pytanie.
To też, ale to jest pierwsze na przykład Polska, a później dopiero świat.
Rozumiem. Pan stawia na to, żeby zacząć od naszego fyrtla, że tak powiem. Dziękuję uprzejmie. Zanim oddam głos kolejnemu naszemu słuchaczowi, a państwo tu się naprawdę rozdzwonili i kolejnym dwóm słuchaczom, to posłuchajmy jeszcze, co o proponowanych zmianach w nauczaniu geografii mówi przewodniczący konferencji kierowników jednostek geograficznych, dziekan Wydziału Geograficznego UAM, profesor Paweł Hurski.
Pierwotny projekt podstawy programowej geografii opierał się na następującej logice. Uczeń, poznając najpierw małą ojczyznę i to, co jest mu najbliższe, uczy się, jak należy pewne zjawiska i fakty interpretować, wiązać i na tej podstawie wykształca sobie pewne instrumentarium, które pozwala mu zrozumieć również w następnych etapach dalszą okolicę, cały kraj i w końcu cały świat. Natomiast obecna propozycja ministerstwa w tej, co jest zawarte w projekcie rozporządzenia, jest dokładnie odwrotna. Kształcenie zaczyna się od całego świata, a kwestia małej ojczyzny jest zmarginalizowana i umieszczona na samym końcu tych treści. To jest po prostu nielogiczne.
Kiedy słuchałem pana profesora, takie mi się skojarzenie nasunęło z ptakami wędrownymi, które najpierw po wykluciu poznają własne gniazdo, potem tę najbliższą okolicę, tak krok po kroczku, aż wreszcie w którymś momencie wylatują daleko. Panie Piotrze, pan był pierwszy, oddaję panu głos.
Halo?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry panu. No ja skończyłem szkołę podstawową 52 lata temu. Nie będę się wypowiadał na temat tej podstawy, bo jej nie przeglądałem. Sam aktualnie też pracuję w szkole, uczę matematyki, ale nie o to chodzi. Ziemia jako planeta no nadal jest taka sama. Tam, gdzie są morza, to są morza, oceany, lądy, kontynenty i tak dalej. Ale tak uczyła mnie pani i wspaniała pani, nie wiem, czy jeszcze ona żyje, że na przykład no pewne rzeczy weszły mi do głowy i do dzisiaj wiem. Wiem, że Indie wtedy miały 450 milionów ludzi i mają 1,5 miliarda. Chiny miały 700 ileś tam. Był Związek Radziecki. Wiele państw istniało, których dzisiaj już nie mamy. Mieliśmy Niemiecką Republikę Demokratyczną, Federalną, była Jugosławia, Czechosłowacja, był Ceylon, Rodezja. To wszystko się pozmieniało. Zaire, Kongo, też tam te nazwy się zmieniały. Ja bardzo geografię lubiłem, zawsze była mapa.
Ale właśnie pamiętam. To słyszę, panie Piotrze, ile pan zapamiętał rzeczy. Niesamowite.
No to 52 lata już minęły.
Ludność krajów i pan te liczby pamięta. To
ja
jest...
pamiętam do dzisiaj. I naprawdę to było, no takie było uczenie. Nie tam w Kuwanie jakieś, po prostu no pamięć. Było 17 województw, potem było 49, teraz mamy 16. Też pamiętam. Może dokładnie co do powiatów się nie wypowiem, bo tego tak nie pamiętam dokładnie, ale tak było. I naprawdę no, wspaniale ci ludzie uczyli. Mieliśmy 7 granic, tak? 7 państw z nami, 3 z nami graniczyły, teraz 7 jest. Nie było żadnej Litwy, Łotwy, były republiki związkowe w Związku Radzieckim. Było 16 czy 17 republik i to wszystko tam, Związek Radziecki miał wtedy 240 chyba. Ileś tam milionów, dzisiaj tam 120 powiedzmy.
Ale pan też nam tutaj pokazuje, jak się ta geografia zmieniała, przynajmniej w niektórych swoich warstwach.
No ja chodziłem do szkoły, tutaj teraz szkoła Koziołków, wtedy była szkoła Świerczewskiego 88. No pani Skrzypek, wspaniały na przykład nauczyciel od geografii, naprawdę nie kazała wpływać, ale pewne rzeczy tak to przekazała. No, w mojej pamięci zostało do dzisiaj. No,
tak, panie Piotrze, a zasadnicze pytanie dzisiaj stawiamy takie, od czego zaczynać tę naukę i nauczanie geografii młodych ludzi?
No, mi się tak wydaje, tak, mówiąc o tym, kiedyś, żeśmy w latach 90. wracali do tej, nasza mała ojczyzna, chyba od tego, bo zaczyna się w matematyce skala i plan. I to się już tam mówi, kiedy jest plan, kiedy mapa, o tej skali, pomniejszeniu, powiększeniu i tutaj by chyba od tej małej ojczyzny trzeba było wyjść. No te najmniejsze jednostki, no jest osiedle, jest gmina, jest powiat, jest województwo, kraj i potem iść troszeczkę wyżej. A w szkole średniej, gdy kontynuowałem, to wiem, że chyba była geografia gospodarcza Polski, tak to się chyba nazywało. Nie pamiętam tak dokładnie, bo chodzi do techniką elektrycznego, ale był taki przedmiot na pewno w jednej klasie przez jeden rok. Geografia gospodarcza Polski. Wtedy o tych wszystkich wydobyciach, o wszystkich złożach, o bogactwach, też o turystyce i tak dalej. Wtedy się to mówiło. Tak generalnie tylko było o Polsce. Ale w szkole podstawowej to była ta kuźnia dla mnie najważniejsza. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ta kuźnia najważniejsza. Bardzo lubiłem geografię Afryki. No, te państwa to wszystkie mógłbym wymieniać, ale no nie tu czas i miejsce.
Tak, ale wierzę panu, ale... bo już pan udowodnił tutaj...
I panie redaktorze, tylko jeszcze wspomnę, że kiedyś były 3 oceany, a dzisiaj jest podobno 5. Hmm. Był indyjski, był spokojny atlantycki, dzisiaj jeszcze mamy ten ocean arktyczny i jeszcze tam jeden chodzi. Także te nazwy niektóre się tam pozmieniały. No, ale to może na bieżąco z mediów usłyszeć i może się tego też nauczyć. Dziękuję. Pozdrawiam. Życzę dobrych nauczycieli.
Dobra. Dziękuję panu, panie Piotrze. To była taka historia geografii wręcz ostatnich dziesięcioleci w ujęciu pana Piotra. A pan Jarosław, dzień dobry.
Dobry państwu. No, geografia w jakimś sensie jest ważna do człowieka, no, żeby się orientował, wiedział, o, tak ten pan powiedział, o swoim państwie, zaczynając od gminy, rejonu swym, gdzie mieszkamy, ile jest gmin i jaka ewentualnie, jak mała rzeczka płynie, takie sprawy, zaś dalej. To się wszystko zgadza, nie? Ja tak ogólnie geografię umiałem, tak jak ja to przypominam z moich lat szkolnych, nie? W szkole, jakby tam była szósta, siódma klasa, mapa, i nauczyciel mówi, no dzisiaj będziemy mówić o Kanadzie, stolica Kanady, jakieś bogactwa, nie? Ja się zgłosiłem, powiedziałem, no bardzo dobrze, piątka, to były lata 60, nie? No reszta klasy to tak siedzieli wszyscy i słuchali o co chodzi, nie? I tak o Polsce, jakie były bogactwa, to mnie bardzo interesowało. Nie?
A skąd pan miał tę wiedzę, że już na pierwszej lekcji o Kanadzie?
Wie pan, ja czytałem takie były tygodni, miesięcy geograficzny Poznań, świat na tamte czasy, tam były opisywane miasta, świat cały, co się dzieje, jak tam się odbywa, jak ludzie żyją. No i przez to tak wiedziałem, czytałem dosyć długo, ileś tam lat.
No i panie Jarosławie, to w takim razie, co pana wtedy bardziej jako dzieciaka interesowało? To, co pan czytał o innych krajach, czy o Polsce?
No Polsce też było ciekawe, bo jak duża mapa Polski wisiała, jak się popatrzało na te pojezierza, wszystko, jakieś tam miasta, wszystko, jakieś wyżyny, obniżenia, coś tam gdzieś, Gdańsk, coś tam, no to było bardzo ciekawe. Człowiek tam nie był, bo był może za biedny, wszystko, ale tak wyobraźną, że jest Polska taka, że mamy góry, że mamy wszystko, to mi tak wciągało, no.
A pięknie pan teraz powiedział, że mamy góry, mamy wszystko, do tego jeszcze nawiążemy. Dziękuję panie Jarosławie. I jeszcze jeden telefon przed kolejnym materiałem reporterskim. Dzień dobry. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, proszę. Antena należy do pana chyba. Chyba to pan.
Dzień dobry.
Tak.
Szymon z tej strony.
Dzień dobry, panie Szymonie.
Ja mam takie jeszcze uwagę odnośnie, to przed chwilą słyszałem w waszym radiu też odnośnie historii, że mamy 44. rocznicę, zbliża się wybuchu stanu wojennego. Ja myślę, że to jest złe nazwa. Stan wojenny nie wybuchł, ale został ogłoszony. Ale wracając do geografii. Ja zdawałem maturę z geografii i to była matura ustna. I pytanie było występowanie na przykład węgla w Europie. I to było proste pytanie, bo mapa była fizyczna. Było też oznaczenie, jak wygląda oznaczenie węgla na mapie. I to można było, jeśli ktoś był inteligentny, w bardzo prosty sposób, bez uczenia się, że tak powiem, na pamięć, znaleźć, jak oznaczony jest węgiel, jakieś rudy czy inne bogactwa i odpowiedzieć poprawnie. Także uważam, że powinniśmy zacząć od naszych małych ojczyzn, jeśli chodzi o geografię, jeśli chodzi o historię.
Tak, a pan też na początku właściwie zwraca uwagę na to, że zamiast wykuwać na pamięć pewne rzeczy, lepiej nauczyć się czytać mapy. A mapy mamy różne. Jak pan zwraca uwagę, mamy administracyjne, mamy mapy polityczne, mamy mapy gospodarcze itp. itd.
No i właśnie o tym, o to chodzi, że trzeba uczyć dzieci, młodzież uczenia, znaczy się czytania. Poznanie, że jeśli jest coś zielone, to znaczy, że to są niziny. Jeśli jest brąz, to są wyżyny, a tam już bardziej brąz, to są góry. Wtedy bardzo prosto można znaleźć, jak pokaż mi jakąś wyżynę czy jakąś nizinę. To tak z mojego doświadczenia. Ja już mam prawie 60 lat i po prostu bardzo lubiłem geografię, bardzo lubiłem historię. Tylko proszę zwrócić uwagę, wtedy na historii prawie w ogóle nie mówiono o powstaniu Wielkopolski.
No tak, o pewne wątki chociaż były przemilczane. Ale tak, tu może teraz skupmy się na geografii.
Na geografii. I geografia, proszę pana, powinniśmy właśnie zacząć od naszej gminy, naszego powiatu, naszego województwa i tak dalej. Co mamy dobrego w gminie, co mamy dobrego nawet w naszej miejscowości małej, nawet to jest jakaś wieś czy miasteczko, to powinniśmy, a potem podobno w szkole średniej już poznajemy bogactwa czy inne tam jakieś sprawy odnośnie świata czy Europy. Czy to w szkole, nie wiem, czy teraz w szkole tak zwanej zawodowej, czy tam jest geografia, ale chyba w liceach, technikach ten przedmiot jest, bo ja przynajmniej miałem geografię z techniką w latach 80. Nie chcę zajmować więcej czasu.
Dziękuję panu uprzejmie. Dziękujemy za ten głos kolejny i zanim kolejny słuchacz przemówi na naszej antenie, to posłuchajmy Danuty Pirug z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, która brała udział w pracach nad projektem tego nowego modelu nauczania geografii. Według niej ta zmiana w kolejności działów ma ogromne znaczenie.
To na przykład jest zaburzenie tego założenia, które mieliśmy, iż geografia zaczynająca się w klasie siódmej, a kontynuowana w ósmej, będzie zaczynała się od działu dotyczącego najbliższego otoczenia, najbliższej okolicy. Taki dział na początku jest konieczny, ponieważ chcieliśmy się skupić na obserwacji w terenie cech miejscowości, identyfikowaniu tych dominant krajobrazowych, następnie chcieliśmy patrzeć na położenie regionu ucznia, wskazywanie głównych cech jego środowiska. Kolejno bardzo nam zależało na tym, żeby uczeń tak bardzo rozumnie i rozsądnie rozglądnął się, wyszukiwał przykłady ładu, chaosu przestrzennego w swoim miejscu zamieszkania, projektował jakiś taki bardzo prosty fragment projektu znanej mu przestrzeni, tak aby ten projekt uwzględniał zachowanie ładu, harmonii, potrzeby mieszkańców, dbałość o stan środowiska i tak dalej, i tak dalej. Choćby ten dział został zdecydowanie zmieniony i przesunięty na koniec, czyli na koniec klasy ósmej, to zupełnie zaburza sens i logikę patrzenia na środowisko geograficzne. Nadto usunięto dział nieoczywistości geografii Polski. Dla nas to jest coś niezrozumiałego, że uczeń na poziomie szkoły podstawowej nie ma przestrzeni do tego, żeby dogłębnie poznać geografię kraju ojczystego. No to jak nie poznając geografii kraju ojczystego, może rozsądnie i świadomie w tym kraju funkcjonować, krytycznie myśleć, wie pan, działać. Reforma ma takie hasło sprawczość, jak ma być sprawczy, jeżeli nie zna swojego kraju wystarczająco. I tak bym mogła mnożyć te przykłady, ale chcę pokazać jakby kierunek tej ingerencji i tej, moim zdaniem, przypadkowej struktury tego materiału, który jest poddany konsultacjom publicznym teraz.
Tak, i tutaj ekspertka zwróciła uwagę, że w tej nowej propozycji menu został zlikwidowany, usunięty dział nieoczywistości geografii polskiej. O co chodzi? Otóż proszę państwa, na przykład chodzi o takie nieoczywistości jak to, że Polska jest, chodzi o rozciągłość południkową, to, że Polska jest bardziej długa na linii północ-południe niż wschód-zachód, co powoduje znaczącą różnicę w długości dnia między północą a południem kraju, o czym często zapominamy. Także zwraca ta nieoczywistość uwagę na fakt, że mimo, że Polska leży w sercu Europy, to ma dostęp do Morza Bałtyk i jednocześnie graniczy z górskimi łańcuchami Karpaty, Sudety, co jest rzadkością. Dalej liczba jezior ogromna w Polsce, plaże i wyspy, bagna i torfowiska. Także te takie okoliczności, które świadczą, że naprawdę pod względem geograficznym jesteśmy wyjątkowym miejscem czy państwem w Europie. Panie Arku, oddaję panu głos. Halo?
Halo, dzień dobry.
Jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. No, słuchałem przed chwilą tą panią, nie wiem, czy to już było na antenie, na temat tego, czego będę uczyć dzieci na geografię. Byłem zwolennikiem poprzedniej władzy, ale co się dzieje w tym? Dobra, nie będę komentował. O tym, co pamiętam ze szkoły, to ja mogę, panie redaktorze, zacytować. Już z Aurory wystrzał, paratu wybuchnął już październik, bo znam całe wiersze. pamiętam ze szkoły wszystko. Wspaniałych nauczycieli, którzy narzucili geografii. I do dzisiaj pamiętam, ten pan się przed chwilą wypowiadał o krajach Afryki i o tym, ile miały Chiny. I jak gdzieś to w głowie pamiętam, jak są jakieś quizy czy coś takiego, to siedzi. Nie byłem nigdy matematykiem, ale pani świętej pamięci Szuman, która mnie uczyła, po prostu... Och, aż się chce wspominać tych nauczycieli, tą naszą szkołę i to, co było, bo aż strach pomyśleć, co ci młodzi ludzie za 10-15 lat będą mieli w głowach, jak wyjdą ze szkoły, po tym, jak i czego się ich uczy.
Jak pan by uczył geografii? Od czego zaczynając?
Ja bym zaczynał od tego, co jest tutaj koło nas. Tak już ktoś powiedział. No, mała ojczyzna, cała ojczyzna, Europa, świat. Tak bym zaczynał to wszystko. Najważniejsze to, co się wokół nas dzieje, co mamy tutaj, jakieś takie historie właśnie no, lokalne, gdyby lokalne, potem wojewódzkie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak bym zaczynał uczyć historii, geografii. Mhm. Nie wiem, jak jest teraz, bo moje dzieci już są w wieku w takim bardziej jak dojrzałym. Wnuków jeszcze nie mam, a może i czasami dobrze, bo jak to widzę, to nie wiem, czy bym cierpiał.
Rozumiem.
Tak samo, wie pan, patrząc na... Taka mnie często nachodzi refleksja. Jak oglądam teleturnieje, które wymagają jakiejś takiej wiedzy ogólnej, to najbardziej pocieszające jest to, że ludzie w moim wieku, czyli powiedzmy 50+, mają tej wiedzy najwięcej. Im niżej ta wiedza ogólna spada, im bardziej młodzi ludzie kompletnie nie wiedzą, nie znają pewnych rzeczy kompletnie, bo skąd, nie wiem, no, czym to jest ukierunkowane, tak sobie myśleliśmy z żoną, rozmawialiśmy, że chyba co parę lat ten poziom tych szkół schodzi i ta wiedza ogólna wcale nie jest taka ogólna, tylko jest taka wybiórcza i to jest chyba, nie wiem, takie moje spostrzeżenie.
Dziękuję panu bardzo. To wniosek pana Arka z oglądania teleturniejów też między innymi. I kolejna osoba się do nas dodzwoniła. Dzień dobry. Halo, jesteśmy na antenie. Tak, proszę mówić.
Dzień dobry. Ja mam tylko taką uwagę, że po prostu najbardziej z tego, co obserwuję uczniów żony, wchodzą do głowy takie ciekawostki, które im przekazuje w trakcie nauczania i w związku z tym wydaje mi się, że rozpoczęcie od uczenia geografii świata byłoby ciekawsze niż uczenie geografii Polski, bo tam wiele rzeczy na zasadzie przekazania takiej właśnie ciekawostki łatwo można by było utrwalić w tych młodych umysłach, a rozwijanie takiej wiedzy później, powiedzmy, o tym najbliższym otoczeniu czy o Polsce mogłoby następować w późniejszym czasie.
Mm-hmm. I to koresponduje, wie pan, to, co ja usłyszałem też od nauczyciela geografii, który powiedział mi, że on wyczuwa, że tak intuicyjnie dzieciaki w szkole podstawowej więcej i z większym takim podnieceniem, że tak powiem, a zaangażowaniem emocjonalnym opowiadają o czymś, co byśmy zakwalifikowali do geografii świata czy Europy. To znaczy właśnie, być może chodzi o takie ciekawostki, jak pan mówi. No to jest ciekawe doświadczenie części geografów, że właśnie takie ciekawe rzeczy no oni kojarzą z tą, najogólniej mówiąc, za granicą.
Tak, i to nie tylko dotyczy małych dzieci, ale również starszych, ponieważ żona, ucząc historię, opowiadając o historii świata i przekazując, także tak powiem, z perspektywy takiej trochę niższej, czyli dotyczącej pojedynczej osoby, o jakimś tam dyktatorze, królu czy kimś takim, jeżeli opowiedziała na jego temat coś, to później, powiedzmy, taki uczeń na sprawdzianie nie napisał zbyt wiele konkretnej, takiej konkretnej odpowiedzi na zadane pytanie, ale opisał tę ciekawostkę, która została mu w jakiś sposób tam w czasie lekcji przekazana. To jest trochę taka nauka przez zabawę, której też doświadczałem w tej chwili moi wnukowie, będąc w szkole takiej prywatnej na Sołaczu, czy gdzieś tam przy Wojska Polskiego, to się nazywa Spark Academy, i tam rzeczywiście ucząc się, przyswajając sobie jakiś materiał w formie wierszyków czy czegoś takiego, naprawdę jestem zaskoczony, w jaki sposób na przykład poznają budowę komórki, ale to tylko taka dygresja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo. I pan Michał jeszcze, dzień dobry.
Dzień dobry. Od razu powiem i na skróty, tak jak większość tu wypowiadających się, że najpierw należy się uczyć o własnym środowisku, miejscowości, w której się żyje, kraju, a potem dalej. Bo tak samo pojedynczych literek jeszcze Falski poskładał. Uczyliśmy się potem, żeby je składać, całe zdania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie możemy mówić, że tutaj tylko o jakimś programie i sposobie nauki geografii, bo zawsze to powinno być związane z jakąś polityką, w tym wypadku oświatową. I za to jest odpowiedzialne państwo, za to są odpowiedzialni ci ludzie, którzy po prostu chcą po prostu w jakimś duchu wychować kolejne pokolenia. I to powinno współgrać. I tak mi się wydaje, że jako tak to było do tej pory, z informacjami, które znajdują się w innych przedmiotach typu język polski, typu historia i tak dalej. I to wszystko wtedy koresponduje, żeby w tym samym okresie sięgać i uzupełniać tą wiedzę i rozszerzać na coraz to wyższym poziomie czy systemie w ogóle stałym systemie oświatowym. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie. Wróćmy jeszcze do Danuty Pirug z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, która ma zastrzeżenia także do tej reformy, a szczególnie chodzi jej o sam sposób wprowadzenia tych zmian w nauczaniu geografii.
My jako zespół ekspertów zostaliśmy wyłonieni w drodze konkursu ogólnopolskiego do tego, abyśmy napisali projekt podstawy programowej geografii. I zespół ten był zobligowany do przygotowania takiego projektu. Jako autorzy tego projektu byliśmy oburzeni, nadal jesteśmy oburzeni tym, że bez naszej zgody, bez naszej akceptacji do publicznych konsultacji 19 listopada przedstawiono materiał, który nie jest z pewnością naszym projektem, czerpie z naszego projektu, korzysta z wybranych jego elementów, natomiast sama struktura, zamysł, dobór i układ treści, sama powiedziałabym koncepcja naukowa, metodyczna i dydaktyczna nie nawiązuje do naszego materiału. Jest wybiórczym, skorzystaniem z naszych pomysłów, bez poinformowania nas o tym, bez uzgodnienia z nami tego. Dodam jeszcze, że nie byliśmy informowani, że tak będzie wyglądało procedowanie projektu. Dodam także, że to dwaj urzędnicy z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wybrani przez ministerstwo, którzy przez ministerstwo zostali, rozumiem, poproszeni o to, żeby ten nasz projekt wykorzystać do przygotowania innego materiału, takiego, który jest w tym projekcie rozporządzenia i my, to nie jest nasz projekt.
Protestującym geografom odpowiedziało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Posłuchajmy fragmentów opublikowanego przez resort oświadczenia.
Trzeba pamiętać, że za finalny kształt podstawy programowej odpowiada minister edukacji, który posiada upoważnienie ustawowe do określania podstaw programowych kształcenia ogólnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Badań Edukacyjnych, Państwowy Instytut Badawczy muszą zapewnić, by wszystkie elementy reformy 26 Kompasu Jutra były ze sobą spójne. MEN na bazie otrzymanych rekomendacji oraz opinii Rady do spraw monitorowania wdrażania reformy oświaty imienia Komisji Edukacji Narodowej dbało zatem o to, by podstawy programowe z poszczególnych przedmiotów były między sobą zbalansowane, w szczególności pod kątem poziomu trudności. Eksperci, biorąc pod uwagę zgłoszone uwagi, zaproponowali w szczególności zmniejszenie liczby działów z 9 do 8 i liczby wymagań obowiązkowych z 53 do 42, usunięcie efektów nieadekwatnych do wieku uczniów, między innymi z zakresu geopolityki, zmniejszenie liczby czasowników operacyjnych odnoszących się do wysokich poziomów taksonomicznych, przywrócenie elementów geografii regionalnej świata, zrezygnowanie z działu nieoczywistości geografii Polski oraz działu Morze Bałtyckie i gospodarka morska Polski z przeniesieniem wybranych efektów do innych działów, uwzględnienie kwestii praktycznych z zakresu turystyki, przesunięcie niektórych efektów do doświadczeń edukacyjnych, zweryfikowanie efektów fakultatywnych, m.in. dodanie efektów wspierających rozwijanie kompetencji cyfrowych, zmianę opisu doświadczeń edukacyjnych oraz korekty redakcyjne.
Tak, to było stanowisko MEN-u przeczytane przez naszą koleżankę radiową. A ja, proszę Państwa, jeszcze na koniec mamy tutaj połączenie z Piotrem Buczmą. Mogę go nazwać propagatorem turystyki lokalnej, no i współautorem takiego wideobloga na Instagramie A to Polska. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, panie Rafale, dzień dobry państwu.
Rozmawiamy dzisiaj o tym, czy geografię powinniśmy nauczać, zaczynając nauczanie tego przedmiotu młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych, od tego najbliższego uczniowi Fyrtla, czy jednak od razu mówić o świecie, Europie i pomału tak schodzić do Polski. Jak pan by to widział, panie Piotrze?
Ja przede wszystkim nie jestem dydaktykiem, więc nie wypowiem się w tej kwestii z takiej perspektywy osoby uczącej, ale z perspektywy bardziej takiego podróżnika, że tak powiem. No i jednak byłbym zwolennikiem, abyśmy rozpoczynali od tego najbliższego Fyrtla. No bo jednak wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie, który jest coraz bardziej zglobalizowany, no nie ma problemu z tym, aby dowiedzieć się gdzieś o świecie i Europie, natomiast ja dostrzegam, szczerze mówiąc, deficyt wiedzy wśród młodych ludzi na temat tego, co jest najbliżej.
Czy według pana doświadczenia młodzi ludzie więcej wiedzą o świecie, Europie niż o własnym kraju?
Moim zdaniem zdecydowanie tak, dlatego że wydaje mi się, że nadal w Polsce mamy taką chęć dużego poznawania Europy i świata, natomiast bardzo często zapominamy o tej naszej tożsamości, zwłaszcza regionalnej. I tutaj skupiłbym się najpierw na tym, aby pokazać młodym ludziom, że to tutaj u nas w regionie jest dużo do zobaczenia, to tutaj u nas w regionie są też walory, które powinniśmy dostrzegać każdego dnia.
Czyli to by tłumaczyło wrażenia niektórych nauczycieli geografii, o których też nasi słuchacze mówili, że oni mają wrażenie, że właśnie uczeń dość sporo wie o świecie, albo inaczej, więcej wie o świecie i Europie niż o Polsce. Nawet nauczyciele to zauważają. I to jest wiedza, jak rozumiem, też w jakiś sposób była przekazana przez, nie wiem, rodziców, poprzez podróże.
Wydaje mi się, że stało się tak dlatego, że podróże te zagraniczne są teraz bardzo powszechne. To jest A.
I dość tanie.
Dość tanie, dokładnie. I myślę, że B, także internet sprawił coś takiego, że jednak dostęp do informacji z całego świata jest szeroko dostępny i nie jest już trudnością dowiedzenie się wielu informacji na temat świata. No i przy tym bardzo często zapominamy właśnie o tej lokalności, a szkoda.
Mm-hmm. To jeszcze pana zapytam jako właśnie tego turystę lokalnego w dużej mierze. Jak pan by zachęcił młodych ludzi do podróżowania nawet takiego krótkoterminowego, na przykład weekendowego, nie wiem, do sąsiedniej gminy, na krańce województwa? Co w tym jest pasjonującego?
Pasjonującego jest to, że bardzo często jesteśmy zaskoczeni tym, że tak blisko naszego miejsca zamieszkania są tak ciekawe miejsca pod względem historycznym, turystycznym, krajobrazowym. No i myślę, że tutaj po poznańsku mogę powiedzieć, że jest to po prostu dużo tańsze i proste, więc taka poznańska pragmatyczność tutaj ze mnie wyjdzie i przy niej pozostanę.
A czy pan mógłby jeszcze, ostatnie pytanie, dać przykład ze swojego własnego doświadczenia, co pan właśnie, być może już jako dorosły propagator turystyki, co dla pana było takim zaskakującym odkryciem w bliskim sąsiedztwie?
To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ takich miejsc jest sporo, ale gdybym miał wybrać takie jedno z ostatniego roku, to na pewno w naszej okolicy jest to Dworek w Oszutach. To jest powiat średzki. Jest to miejsce znane o tyle, że jest w każdym podręczniku do języka polskiego jako taki przykład barokowego dworku, a mało osób wie, że wystarczy niecałe 20 kilometrów od Poznania i mamy piękny park i jeszcze piękniejszy dworek. Także Dworek w Koszutach, moja rekomendacja.
No, powiem nawet, że Dwór w Koszutach ukazał się na zdjęciach w National Geographic w artykule o sarmatyzmie i rzeczywiście jest takim miejscem folderowym wręcz. A ciekawe właśnie, ilu Wielkopolan tam było? To dobre pytanie. Dziękuję, panie Piotrze. Piotr Buczmar, współtwórca wideobloga na Instagramie, na YouTubie, a to Polska. Dziękuję panu jeszcze raz.
Dziękuję.
I na koniec, nasza słuchaczka jeszcze jedna się dobija pani, także odbieram telefon również od pani.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niestety słuchałam tej dyskusji dopiero w ostatniej chwili i nie jestem zorientowana, jak w tym planie wyglądają relacje między przyrodą w szkole podstawowej, a geografią, czy pod koniec szkoły podstawowej, czy w liceum. Natomiast uważam, że to, co podkreślali słuchacze, ostatni przynajmniej, którzy wypowiadali się na temat poznawania najbliższego otoczenia, to te właśnie elementy powinny znaleźć się w przyrodzie, w tej pierwszej części, w tym jakimś wstępie. Mhm. Z tym, że warunek jest taki, że po prostu musiałby to być nauczyciel od przyrody. A jak dotąd nie ma kierunku przyroda i nie kształci się nauczycieli przyrody. Przyrody uczą geografowie, fizycy, chemicy, biolodzy. I efekt jest taki, że to nie jest zbyt spójne.
Dziękuję pani bardzo. Na koniec naszej audycji pani Elżbieta upomniała się o to, żeby te przedmioty ze sobą korespondowały, żeby ta nauka była spójna i jednolita. Dziękuję uprzejmie za wszystkie telefony. Materiały reporterskie przygotował Krzysztof Polasik, audycję zrealizował Paweł Kratkowski, poprowadził Rafał Regulski. Dobrego weekendu.
W środku dnia.